Naszym gościem jest ksiądz arcybiskup metropolita Wacław Depo. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Księże arcybiskupie, gdzie jest duchowa stolica Polski? To pytanie, które postawił jeden z tygodników i to pytanie, na które ksiądz arcybiskup dał odpowiedź 1 sierpnia, wspominając 69. rocznicę powstania warszawskiego. We wstępie do mszy świętej ksiądz arcybiskup odpowiedział na to pytanie.
Ja powtórzę to, co powiedziałem, bo tutaj chodzi o duchowość i jeśli się patrzy oczyma wiary, to nikt nie powinien mieć wątpliwości, gdzie jest duchowa stolica Polski. A pokazywanie dzisiaj na Trójmiasto, czyli Gdańsk, Wrocław, nawet Kraków, który dla mnie też jest rzeczywiście takim sercem naszej rzeczywistości i historii i wczoraj, i dziś, i przyszłości, oczywiście z Warszawą włącznie, to wtedy rzeczywiście wracamy do takiego bardzo ideologicznego traktowania, albo jeszcze inaczej, że to, co dzisiaj błyszczy, to, co dzisiaj jest celebrowane, to ma być na pierwszym miejscu. Nie. Duchowa stolica Polski jest w Częstochowie, bo Częstochowa cieszy się dzisiaj już nie tylko własną historią Kościoła, ale również przede wszystkim miejscem, jakim jest Dom Matki na Jasnej Górze. I to pytanie, które zostało postawione przez dziennikarza bez nawet wskazania, że jednym zdaniem, że jednak duchową stolicą jest Częstochowa, jest dla nas krzywdzące. Ja jako biskup częstochowski nie mogę się zgodzić na wrzucenie Częstochowy i Jasnej Góry do jakiegoś banku przeszłości albo banku, jak określiłem, niepamięci narodowej.
Czy biskup częstochowski jest gotów na przyjęcie tysięcy pielgrzymów, którzy zmierzają do duchowej stolicy Polski, Częstochowy?
Uważam, że opatrzność kieruje naszymi losami i to nie jest przypadek, że my jesteśmy tutaj takim punktem zbiorczym, bo tym punktem zbiorczym jest to miejsce wybrane przez Boga, a zapośredniczone, tak jak nas uczył błogosławiony Jan Paweł II, przez Maryję. I dlatego takimi oczyma musimy również dzisiaj już widzieć przygotowania, bo tutaj trzeba to tak widzieć, przygotowania do pielgrzymki papieskiej i przyjęcia każdego, kto będzie chciał stanąć na tym miejscu. Nie tylko z papieżem, ale również w obliczu naszej Matki i Królowej.
Czy obecność młodych z całego świata, którzy nie mogli pojechać do Brazylii na Rio in Częstochowa, nie była jakąś taką zapowiedzią, że gdy papież ogłosi kolejny Światowy Dzień Młodych i że ten dzień odbędzie się w Krakowie, właściwie będą to dni w Polsce, czy to nie była jakaś zapowiedź, że także Częstochowa będzie tym ważnym punktem, ważnym miejscem na mapie pielgrzymki papieża?
Ja jestem bardzo wdzięczny wspólnocie międzynarodowej Emmanuel, że już przed rokiem, kiedy mówiliśmy o Rio w Brazylii, mówiliśmy również o przygotowaniach dla Forum Młodych Europy w Częstochowie. I oni wzięli na siebie gro pewnych spraw, powiedzmy logistycznych i innych, a myśmy tutaj przygotowywali się od strony również i bazy, i miejsca, jakim jest również cały teren ogrodowy naszego Wyższego Seminarium Duchownego i wiele innych. I tutaj jeszcze raz chciałbym, może odpowiadając również na to pytanie, podziękować wszystkim wspólnotom. Mówię, nie chcę opuścić żadnej wspólnoty życia konsekrowanego, sióstr zakonnych, które przyjęły tych ludzi młodych z całej Europy i ze świata do swoich domów i to zupełnie służąc im przez te kilka dni w sposób bezinteresowny. Wyrażam wdzięczność przed Bogiem i niech Matka Boża wam zapłaci waszą wiernością, waszym pięknem życia duchowego. Dlatego to jest, mówię, to moje podziękowanie łączy się z odpowiedzią poprzednią, czy my już jesteśmy gotowi, czy skoro myśmy w tym roku już zdali egzamin bez większych trudności, otwierając swoje domy, swoje serca i poświęcając swój czas i przeżyliśmy taką tylko możliwą na płaszczyźnie duchowej wspólnotę, która już w czasie tych spotkań mówiła, że my tu przyjedziemy, my tutaj wrócimy, my chcemy powracać. to wydaje mi się, że właśnie to przygotowanie, które dzisiaj będzie już jest rozpoczęte, zarówno nie tylko do Krakowa, czy do Poznania, czy do Gniezna, ale również takim miejscem zborczym, no powiem wprost, musi być Jasna Góra. I ona na pewno była w planie, tylko o niej nikt dzisiaj tak wyraźnie nie mówi, jak my chociażby w tym wywiadzie. Dlatego, że proszę zauważyć, Jasna Góra 25 lat temu przyjęła ponad 1 000 000 czy 1,5 miliona ludzi z całego świata i nie tylko ludzi młodych, ale właśnie w swoje progi na spotkania z Janem Pawłem II. Kolejną sprawą, która jest dla mnie bardzo ważna i będę na pewno mówił na konferencji Episkopatu o tym, że milenium chrztu, a więc 1966 rok był przeżyty tutaj na Jasnej Górze, a dopiero później stąd rozeszły się te uroczystości milenijne na cały kraj, na te diecezje, a zwłaszcza zachodnie, które wtedy jeszcze wymagały koordynacji granic i tak dalej. W związku z tym, kiedy dzisiaj mówimy o 1050. rocznicy Chrztu Polski, nie sposób inaczej widzieć to, jak również ze zwołaniem, zaproszeniem ludu Bożego naszego kraju, naszej ojczyzny i w ogóle spoza kraju, a więc poczynając od wszystkich kontynentów, żebyśmy tutaj na tym miejscu się spotkali razem na dziękczynieniu, a jednocześnie ufnej prośbie o przyszłość naszego narodu.
50 lat temu, w czasie uroczystości milenijnych, tron przygotowany dla papieża, ojca świętego Pawła VI, był pusty, ponieważ władze nie chciały go wpuścić do kraju, do ojczyzny naszej. Dlatego to będzie także ta 50. rocznica niewpuszczenia następcy świętego Piotra do ojczyzny.
No tutaj się nakładają oczywiście względy ideologiczne, bo wtedy czy wymyślono, czy może nie do końca, bo mogła być jakaś taka czy inna czarna ospa, która miała swoje ofiary, ale tutaj to nie wynikało z troski o zdrowie papieża i jego bezpieczeństwo, tylko wynikało stąd, żeby nie rozszerzać wiary chrześcijańskiej na kolejne pokolenia, żeby zdominować tę rocznicę uroczystościami państwowymi, które miały podkreślać charakter nowej ojczyzny, która jest socjalistyczna w barwach i która oczywiście jest niezależna od Boga. I dlatego ten akt wtedy niewpuszczenia, on został słusznie przypomniany przez następcę świętego Piotra, jakim był i jest papież Polak.
Jesteśmy w czasie wakacji i może warto też, zwracając się do ludzi młodych, zwrócić uwagę na sprawę bardzo istotną. Na pewno wiele osób stawia sobie pytanie, co dalej. Niektórzy być może słyszą już głos powołania, nie potrafią dać mu się rozwinąć. Co takim ludziom podpowiedzieć? Dla wielu decyzja przyjdzie po pielgrzymce. Niektórzy idą na pielgrzymkę po to, aby znaleźć odpowiedź na pytanie, co dalej.
Ja niezmiennie wołam, zwłaszcza do ludzi młodych w czasie bierzmowania, żeby uwierzyli w niepowtarzalność łaski. Bo my mówimy i przygotowujemy młodzież, i nie tylko młodzież, do darów Ducha Świętego. Mówimy dar rozumu, mądrości, męstwa, odwagi, umiejętności, rady. Ale to tak, można powiedzieć, zaokrąglamy. Że te dary tak jakbyśmy otrzymywali w jakimś, powiedzmy, pakiecie, w jakimś takim worku. A tutaj chodzi o to, żeby siebie widzieć w tej relacji do Boga jako wartość. Czyli najpierw, mówię to teraz do ludzi młodych, ale nie tylko. Człowieku, bracie, siostro, uwierz w swoją niepowtarzalność, wartość przed Bogiem. A dopiero później uwierz, że wystarczy ci tej łaski, którą Pan Bóg tobie przygotował. Tylko to otrzymujemy we wspólnocie Kościoła. Takiego myślenia o sobie w relacjach do Boga i wartości siebie i niepowtarzalności łaski nie nauczymy się poza Kościołem. To jest właśnie ta wartość, którą zdobywamy w Kościele i przez Kościół. A właśnie Chrystus dał Ducha Świętego i tak będzie do końca świata, żeby nam przypominał to wszystko, co On dla nas uczynił i żeby nas czynił świadkami Jego wiary.
Pielgrzymki, ale i to spotkanie, ta wielka pielgrzymka młodych do Rio de Janeiro, to była okazja do tego, aby zobaczyć oczami młodych ludzi, nie jestem sam, jest nas wielu.
Zgoda, z tym, że ja mocno w pielgrzymce papieża ojca Franciszka i zarówno w samej pielgrzymce, jak również w encyklice wspomnianej Lumen Fidei zauważam mocny głos Benedykta XVI. Papież, przybywając do ziemi swojej ojczystej niemieckiej, właśnie jeszcze powiedział wprost, że tam, gdzie jest Bóg, tam jest przyszłość. Kto wierzy w Boga, nigdy nie jest sam. Że Bóg jest naszą przyszłością, Chrystus jest naszą przyszłością. To są tematy, które bardzo dzisiaj trzeba mocno podkreślać. Dlatego, że każda ideologia, ona proponując nawet dzisiaj jakąś korzyść człowiekowi, zamyka się do doczesności, czyli daje tą kulturę tymczasowości, jak to papież właśnie określał. A tylko chrześcijaństwo daje nam przyszłość, bo to życie, które otrzymaliśmy, otrzymaliśmy od Boga i w Bogu żyjemy i do Boga idziemy. I dlatego tutaj z tego wynika i powinna wynikać nasza radość, do której i nawoływał Ojciec Święty Benedykt, jak dzisiaj również Ojciec Święty Franciszek.
Miesiąc sierpień, miesiąc wspomnień rocznic narodowych, zrywów wyzwoleńczych, miesiąc uroczystości świąt maryjnych. To chyba także miesiąc sprawdzający naszą zdrową polską maryjność.
Dziękuję księdzu dyrektorowi za to pytanie, bo ono mi w jakiś sposób przypomina moją wdzięczność za to, że redaktorzy telewizji Trwam, Bernardeta i Piotr Grabowscy, po raz kolejny prosili mnie, żebym udzielił wywiad dla telewizji i poświęcili to maryjności naszej jako duszy polskiego narodu. Maryjność jako dusza polskiego narodu. I tutaj dzisiaj powiem tak, że jako biskup Częstochowy i biskup również Jasnej Góry jestem zobowiązany odczytywać jakieś nowe światła, które z tego naszego dziedzictwa wypływają. Że musimy łączyć w sobie to, co wczoraj, to, co jest dzisiaj nam zadane, żeby widzieć już również tych, którzy przyjdą po nas i co my im pozostawimy. I dlatego to takie przekraczanie, bym powiedział, już tych progów ku jutru jest naszym zadaniem. I dlatego chociażby wspomniane przygotowanie już do Światowych Dni Młodzieży na 2016 rok, czy w ogóle teraz sprawa pielgrzymek na Jasną Górę, ona w jakiś sposób przypomina nam, że naród polski, jeśli się chce zrozumieć, musi się przyłożyć trzy przynajmniej elementy. To jest po pierwsze głoszenie Ewangelii, która jest niezmienna. I tutaj zaproszenie nas, żeby wchodzić w kompromisy, ono jest złudne. I nie oszukujmy się, tutaj jako ludzie wierzący powinniśmy wiedzieć, że Chrystus przyniósł nam nie tylko program, ale siebie samego. I właśnie drugim elementem to jest jego krzyż. Czyli nie ma chrześcijaństwa, które będzie tylko radosnym przyklaskiwaniem albo tańczeniem na ulicach. Bo ten taniec wynika z faktu, że my mamy dar zbawienia wysłużony w Chrystusie. A więc to, co nas dzisiaj nawet w jakiś sposób nawet zniewala, czy to będzie słabość, czy grzech, czy cierpienie, czy nawet śmierć, to nam nie zagraża. Bo w Chrystusie odnosimy zwycięstwo. I trzecim elementem i fundamentem dla nas to jest niezwykłe zaufanie do Boga Rodzicy. Żebyśmy w tajemnicy Kościoła jeszcze raz na nowo przyjęli Maryję jako matkę i przewodniczkę na drogach wiary i drogach życia. Ona, która pokazuje nam, że na kartach Ewangelii nie wypowiada bardzo wiele słów, ale podprowadza nas i mówi: zróbcie wszystko, cokolwiek Syn mój wam powie. Czyli On wam wysłużył potrzebne siły i światła. Idźcie za Nim. To jest mój testament. I dlatego każda matka jest zatroskana o nas. I chciałbym, żeby te wektory, o których wspomniałem, Ewangelia, krzyż i maryjność, wpisane w tajemnicę Kościoła, były naszym zadaniem, które z pomocą Ducha Świętego będziemy wypełniać.
Bardzo pięknie dziękujemy za rozmowę, a księdza arcybiskupa prosimy o błogosławieństwo.
Na radość płynącą z wiary i na wierność łasce z serca błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Z księdzem arcybiskupem rozmawiał ksiądz Piotr Zaborowski, rzecznik prasowy Kurii Metropolitalnej w Częstochowie.